Dzisiaj nie będzie nauczania. Dobra nowina, co? Podzielę się z wami zgodnie z obietnicą, z tego doświadczenia i tego, co odkryłem w związku z tym całym doświadczeniem, przez które żeśmy przeszli, ja, przede wszystkim nasza rodzina, na dzisiaj. Wierzę, że objawienie jest zawsze postępujące. Ale zanim zacznę tym, to ja chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za to, żeście walczyli o mnie, o rodzinę, o tą całą sytuację. Też muszę tutaj troszeczkę coś wytłumaczyć, że niektórzy pisali do mnie, usiłowali nawet dzwonić, ale ja wtedy nie byłem w stanie po prostu ani odbierać telefonu, więc wyłączyłem. Więc córka była takim głosem. I ona gdzieś wszystko wiedziała i przekazywała wiadomości. Ale też wiem, że modlili się za nas ludzie, z którymi my dzisiaj w ogóle nie mamy już relacji i też gdzieś to ich dotknęło. To jest zadziwiające. Kiedy myślę o wstawiennictwie, wiemy, że Boże Słowo mówi, że Jezus jest naszym najlepszym wstawiennikiem. Amen. Powiem wam, jak on to najczęściej robi. Jego Święty Duch, który mieszka w jego ludzie, jest pobudzony przez niego i on się wstawia poprzez swoje ciało na ziemi do Ojca i woła. Wierzę też, że wstawia się też w suwerenny sposób przed Ojcem, ale to doświadczenie wstawiennictwa, dlatego, że Duch Święty porusza czyjeś serce i wtedy to serce, można by powiedzieć tak, Jezus, ten, który mieszka przez Ducha Świętego wierzącym w Kościele, zaczyna wołać do Boga Ojca o łaskę, miłosierdzie, o przemianę i tak dalej. Chcę się podzielić kilkoma. Ja uwolniłem taki 20-minutowy filmik, ale paroma rzeczami chciałbym się jeszcze z wami podzielić. Może nie wszyscy słyszeli. Wiecie, dzisiaj to całe doświadczenie jest jak sen, który był. I tak mi się wydaje, że to był tylko sen. I trudno jakby, a wiem, że to była rzeczywistość. To jest zadziwiające. Nigdy nie przypuszczałem, w ogóle tak, żebyśmy mieli taką świadomość. Ja się dzielę z wami dzisiaj sercem. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za to doświadczenie. I myślę, że nawet nie macie pojęcia, jak jestem Mu wdzięczny. I powiem wam dlaczego. Nie tylko to, że dzisiaj tutaj stoję przed wami i zachował mnie, ale z tego całego doświadczenia czegoś się nauczyłem, coś zostało mi objawione i ja wierzę, że to objawienie, będę się tym dzielił oczywiście w przyszłości, może nie dzisiaj, ale szereg rzeczy zostało mi pokazanych. Wiecie, nigdy nie przypuszczałem, że ten duch, który chwycił moje życie, duch niemocy, w tym doświadczeniu, że był tak silny. Wiecie, ja uwalniałem ludzi z tego ducha, może nie tej samej kategorii, na jedno słowo wychodziły i życie się zmieniało. Byłem tego świadkiem. Natomiast kiedy ten duch niemocy chwycił moje życie i nie chciał puścić, to były chyba najtrudniejsze prawie 2 tygodnie w moim życiu. Myślę, że nie tylko w moim, dlatego że moja żona też była chora, miała zapalenie płuc, tak jak ja, obustronne. Była jeszcze teściowa, która zachorowała z rozległym też zapaleniem płuc i żona, patrząc na to wszystko, co się ze mną dzieje i w domu, to było dla niej bardzo trudne doświadczenie. I myślę, że Boża łaska, modlitwy i adrenalina ją trzymała przy tym wszystkim. Dzisiaj to trochę puszcza i ona dziś wraca do sił fizycznych. Ale to dla nich było bardzo trudne doświadczenie. Bardzo trudne. Wiecie, nieraz takie doświadczenie, kiedy człowiek patrzy, jak najbliższa osoba odjeżdża na oczach. Ja przeżyłem to kiedyś z moją żoną, więc wiem, o czym mówię. To jest bardzo trudne emocjonalnie, bo człowiek chce pomóc, ale nie wie jak. Jest bezsilny i patrzy na to, co się dzieje na jego oczach. To jest trudne, to jest trudne. Kiedy ja leżałem tak w tym łóżku i można by powiedzieć, życie prawie ze mnie wyciekało, przychodziły różne myśli. W tym czasie miałem obrazy duszy w Hadesie, czyli w piekle ludzkich. Miałem też obrazy, jak Jezus przychodzi po swoją oblubienicę. To się tak mieszało trochę. Z tyłu gdzieś głowy wiedziałem, że jest to duch, że to jest rzeczywistość duchowa. Wiedziałem, co powinienem robić, jak się modlić, bo tego uczę ludzi. Miałem doświadczenie, a mimo wszystko ta niemoc jest tak silna była, że nie byłem w stanie tego robić. I przychodziły takie myśli i się zastanawiałem, czy to już właśnie, ja byłem gotowy i wtedy nie zadawałem, kochani Bogu, pytań, dlaczego to się stało. Nie. Powiem wam, dlaczego nie zadawałem. Kiedy ja powierzyłem swoje życie Bogu, ja wiem, że On wziął to w swoje ręce, a mam świadomość, że On jest wszechmogący i jest suwerenny. To Jezus Chrystus, po pierwsze, jest Panem Panów, jest Królem Królów, jest Sędzią żywych i umarłych, i On dzisiaj trzyma i dzierży w swoim ręku klucze śmierci i piekła. A więc to On decyduje o wszystkim. O tym nie decyduje a żaden człowiek, ani żaden demon. To Jezus Chrystus jest Panem tego. Z drugiej strony wiedziałem, że nie wypełniłem jeszcze powołania swojego, które Bóg złożył na moim życiu. Wiedziałam jeszcze, że są pewne obietnice do wypełnienia jeszcze przede mną. Więc zastanawiałam się, przychodziły różne myśli, ale nie byłem w stanie się modlić. I wiem, że wtedy modlitwy Kościoła, wierzących, rodziny, wasze, nie tylko wasze tutaj. Mój przyjaciel, pastor z Wisły, powiedział, że córka poruszyła niebo i ziemię. Modlili się za mnie też ludzie w Chicago, w tym polskim kościele, na Ukrainie. Zastanawiałem się nad tym. Wiecie, na 3 dni przed przełomem, który przeszedł, dochodziło do mnie, że zacząłem, w nocy często nie spałem. Gdzieś ja wierzę, że to Duch Święty zaczynał jakby bardziej działać, poruszać, więc szeptałem nieraz takie modlitwy do tego Ducha i mówiłem w imieniu Jezusa, nakazuję Ci, Duchu Niemocy, masz uwolnić moje życie. Powoływałem się na przymierze z Bogiem poprzez krew Jezusa. Powoływałem się na obietnicę. Mówiłem Panu, że nie wypełniłem jeszcze powołania, więc coraz bardziej jakby docierało do mnie, że to nie jest czas. No i potem pamiętam, przełom przyszedł 5 grudnia rano, kiedy ja się obudziłem. Od córki dostałem słowo. Bóg przesłał jej bardzo wyraźne słowo i ona w 100% wiedziała, że to Bóg. I przesłała mi o godzinie 7:03. I kiedy ja to przeczytałem, to słowo brzmiało: powstań ze wspaniałych walk, które stoczyłeś. Wiecie, do mnie przychodziły SMS-y z różnymi fragmentami z Biblii od ludzi. Ja wierzę w dobre intencje. ale w tych słowach nie było życia. Kiedy ja to przeczytałem, to tak jakby życie zostało uwolnione. To mnie tak dotknęło, że to tak jakby transfuzja życia od Boga zaczęła wpływać we mnie. Dzielę się tym z wami dlatego, żebyśmy czegoś się też nauczyli. Ja wierzę w dobre intencje ludzi, w ich miłość, troskę. Starali się w jakiś sposób odebrać coś z nieba, przesyłać słowa i tak dalej. Ja tego nie neguję, nie potępiam i tak dalej. Ale mówię wam szczerze, ja to nieraz czytam, w tym nie było dla mnie nie było tego rema. Czy rozumiecie, o czym mówię? Te słowa nie były nośnikiem życia Boga. To, co otrzymałem, to jedno krótkie zdanie. To tak jakby transfuzja życia z nieba przyszła. I to był bardzo duży przełom. To ja też wierzę, że to nie był owoc tylko moich modlitw, tych szeptów przed Bogiem. Może to jakby przełożyło się coś, że to była kropka nad i. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, bo nie wiem. Dzielę się tym z wami. Kilka słów, czego się nauczyłem na gorąco. Po pierwsze, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i jest suwerennym. Wiecie, z jednej strony, kiedy Bóg stworzył ziemię i dał ją Adamowi, dał ją człowiekowi, człowiek zrobił z tym, co zrobił. I potem nieraz wielu ludzi się zastanawia, dlaczego tyle zła jest na ziemi. Dlaczego Bóg na to pozwala? To jest pytanie, no bo człowiek ma wolną wolę i czyni zło. Poddał się diabłu i niestety diabeł używa. Jest ciekawa rzecz. W Księdze Objawienia jest napisane, że serafini śpiewają pełna ziemia jest chwały pańskiej, tak? Zwróćcie uwagę, z perspektywy nieba ziemia jest pełna chwały Boga. Z naszej perspektywy ziemia jest pełna nieprawości i brudu. Pytanie, kto ma rację? Widzicie, to jest z jakiej perspektywy patrzysz na to. To jest bardzo ważne. To jest jedno z objawień, które do mnie przyszło. Następna rzecz. Kiedy my żyjemy w takim realnym przymierzu z Panem, kiedy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, to naprawdę On nad jakby Pan czuwa nad naszym życiem. Pozostaje wiernym swoim obietnicom. Ja nie mówię, że wróg nie próbuje atakować ludzi. Nieraz tacy ludzie są atakowani, bo odchodzą ze swego powołania. Nie chcę na ten temat dzisiaj mówić, ale to jest bardzo poważna sprawa. A nieraz wróg atakuje właśnie Boże sługi dlatego, że nie chcę dopuścić do tego, co Bóg chce zrobić jeszcze. Ale mówię, wierzę, że to wszystko i tak jest w ręku Pana, dlatego, że to Jezus jest Panem. Halleluja. To Jezus. My musimy, kochani, mieć taką świadomość. Dzisiaj Jezus Chrystus o wszystkim decyduje, dlatego, że Bóg Ojciec przekazał Mu władzę. Na niebie i na ziemi. I to On decyduje. Następna taka prawda, która do mnie bardzo mocno dotarła. Dobre relacje w małżeństwie i w rodzinie są takim błogosławieństwem, że my często sobie z tego sprawy nie zdajemy. Dopiero przychodzą takie doświadczenia, dopiero wtedy zaczynamy to doceniać. Ja zawsze wiedziałem, że rodzina jest bardzo ważna, ale kiedy człowiek przechodzi przez coś takiego i widzi zaangażowanie rodziny, pomoc, kiedy sam nie jesteś w stanie nic zrobić, to wtedy zaczynasz to doceniać. I dobrze jest mieć taką świadomość, że relacje w rodzinie, że tak naprawdę rodzina powinna być takim domowym kościołem, są bardzo ważne, szczególnie w trudnych sytuacjach. Następna prawda, która do mnie dotarła, że życie człowieka jest tak kruche. Coś wam powiem. Gdyby mi ktoś powiedział, że takich rzeczy będę doświadczać, nie uwierzyłbym. I nagle, parę dni i odjeżdżasz tak naprawdę. I nie wiesz, czy wyjdziesz z tego, czy nie. Potrzebujemy mieć świadomość. My często nie myślimy w takich kategoriach, chodząc po ziemi, służąc Bogu, normalnie pracując i tak dalej. W takich sytuacjach też trudnych, kiedy przychodzą różne myśli, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy jak odejdzie, czy rzeczywiście on pozałatwiał wszystkie sprawy z Panem. Zaczynasz o tym myśleć, mając świadomość, że jeśli nie załatwiłeś, to możesz nie trafić tam, gdzie trzeba. Coś wam powiem. Ja mówiłem o tym w piątek i powtórzę to. Nigdy nikomu nie powiem, że na pewno pójdziesz do piekła. Bo to nie ode mnie zależy, chwała Bogu. Mogę komuś zwrócić uwagę, jesteś na drodze do piekła. Ale to Jezus Chrystus o tym będzie decydował. I nigdy też nikomu nie mogę powiedzieć, na pewno pójdziesz do nieba, bo to nie ja decyduję o tym. To Jezus Chrystus o tym decyduje. On zna każde serce. On zna motywację każdego serca. Mogę powiedzieć, jesteś na drodze do nieba. To dlatego Biblia mówi, z bojaźnią i ze drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. Dopóki nie jesteś tam, musisz uważać. To, czego doświadczyłem też, że w tym czasie i miałem takie obrazy, wierzę, że to od Ducha Świętego, że czego Jezus oczekuje, kochani, od nas? Owoców naszej miłości do Niego i wiary. Nie samych słów. Owoców. Owoców życia. Owoców miłości do Pana. Owoców miłości do człowieka. Jeśli kochamy Pana, będziemy kochać ludzi. Coraz bardziej dzisiaj jest to we mnie ugruntowane, że Bóg Ojciec kocha naprawdę wszystkich, nawet tych, którzy Go nie znają i przeklinają. I tak jak ma naturę ojca, więc można by powiedzieć, patrzy na ludzi jak na swoje dzieci, które dziś zabłądziły, zostały oszukane przez wroga. I coś wam powiem, kiedy my nieraz wołamy, Panie Jezu, przyjdź i króluj tutaj, to coś wam powiem. On odpowiada na taką modlitwę. Tylko że kiedy Jezus przychodzi jako król, to Jego tron jest na fundamencie prawa i sprawiedliwości. Wiecie, co to znaczy? Że to, co nie jest prawe w Jego oczach, będzie skonfrontowane. To, co sprawiedliwość Pańska, w Bożej sprawiedliwości są Boże korekty, Boże sądy, osądy. Ja nie mówię o tym sądzie ostatecznym, bo to będzie w przyszłości. Ale kiedy król przychodzi i coś nie działa, coś nie funkcjonuje tak, jak On chce, Duch Święty dotknie się tego i przyjdzie korekta. Następną rzeczą, którą dziś bardzo wyraźnie zobaczyłem, Kościół jako Boża rodzina jest nieocenionym wsparciem w tak trudnych momentach. I powiem wam szczerze, ja już od dłuższego czasu to wiem, ale dzisiaj to mówię jasno. Współczuję ludziom wierzącym, którzy nie są częścią jakiegoś lokalnego kościoła i wspólnoty, która nie funkcjonuje jak rodzina Boża. Współczuję im. Dlatego, że oni nie mają oparcia takiego, jakie mogliby mieć. Bo to, czy ktoś jest, wiecie co, można zająć tutaj krzesło, nawet co niedzielę, i wcale nie być częścią, bo to jest sprawa serca. Następna prawda. Jako rodzina nie spodziewaliśmy się, mimo słowa proroczego, zaraz do niego dojdę, że tak dużo wsparcia, przychylności, łaski, pomocy otrzymamy od ludzi, którzy nie są narodzeni z Boga. To jest zadziwiające. I podzielę się z wami właśnie tym słowem. Jak przypomnę tylko, bo ja się dzieliłem już kiedyś w tym kościele. To było 25 stycznia 2011 roku. Więc ile? 10-11 lat temu. Widzicie, kiedy Bóg coś mówi o przyszłości, o czasach, które przychodzą, to nie oznacza, że to przyjdzie jutro. Z zasady lata upływają, nieraz dekada, nieraz więcej. Przeczytam parę słów z tego. Świat będzie się pogrążał w coraz większy chaos i coraz większą ciemność, mówię, 11 lat temu. Ale Kościół w tych trudnych czasach będzie coraz bardziej świecił Bożą chwałą, będzie coraz bardziej manifestował naturę Jezusa Chrystusa, będzie coraz bardziej manifestował Boże Królestwo na ziemi. I wtedy Pan powiedział, że to jest czas, aby przylgnąć do Niego, aby uczyć się znajdować Jego obecność, a potem iść za Nią wszędzie tam, gdzie Pan poprowadzi. My nieraz śpiewamy i dzisiaj żeśmy śpiewali pieśń Panie, pragnę Ciebie, Boże. To są fajne słowa. Wierzę, że to jest wyrazem prawdy z serca. To teraz jest pytanie, to co z tym robisz? On jeszcze bardziej pragnie Ciebie, to czy przychodzisz, czy szukasz Go? Czy poświęcasz się to, żeby Go znaleźć dla siebie? To jest czas, aby przylgnąć. Pan obiecał, że będzie chronił swój lud w tych czasach, posłuchajcie mnie tego, które przychodzą na ziemię. On da relacje nawet z ludźmi tego świata, przez które będzie chronił i błogosławił swój lud, który wiernie trwa przy nim. My jako jego lud mamy te relacje rozpoznać, a potem je chronić i szanować. I tutaj podzielę się z wami czymś. Przychodziła do nas osoba, która jest pielęgniarką. Dawała mi kroplówkę żonie. Kobieta w wieku może około 40 lat, tak? Gdzieś mniej więcej. Też kończy jakby, studiuje po to, żeby zdobyć więcej kwalifikacji. Ona mówiła tak, bardzo taka kontaktowa i na początku mówiła do mnie, próbowała ze mną rozmawiać i potem mi powiedziała, no próbowałam z Panem rozmawiać, ale to tak jakbym z obrazem, do obrazu mówiła. Ja nie byłem w stanie po prostu. Przed 5 dni kolejnych. Wiecie, miała mi dać kroplówkę. 40 minut szukała żyły. Wiecie, przez odwodnienie żyły się zapadają, ich nie widać po prostu. Próbowała mi w tej ręce coś wkuć, nie wyszło. Nie chciała mnie męczyć i powiedziała wprost, gdyby Pana wzięli do szpitala, to by Panu tutaj wbili od razu i do widzenia, nie? I szukała, próbowała, pompowałem, nic. I tutaj gdzieś tak na pamięć praktykę miała. Wbiła i mówiła, jest. I powiedziała, dobrze by było, żeby to najdłużej wytrzymało, ten węflon, bo to się nie wyciąga. Wiecie, to musiałam cały czas tak z ręką otwartą i w nocy, i w dzień. Powiedziałam, że jak zegnę, no to to może przebić tą żyłę i wtedy trzeba będzie jeszcze raz bić, wkuwać. Ale to Pan pomógł, że nie musiałem tego robić. Ale do czego zmierzam? Potem zaczęliśmy troszeczkę rozmawiać. Też o Bogu nasze pytania robię, więc powiedziałem, że jestem pastorem i tak dalej. Mówiłem o swoim świadectwie, jak Bóg mnie dotknął. Ona zaczęła się dzielić ze swojego dzieciństwa, jak chodziła na religię i w którymś momencie powiedziała, zrezygnowałam z kościoła. Ja się pytam, dlaczego? Bo ta druga siostra, która przychodziła, zaczęła nas namawiać do polityki. Mówiła, ja wiedziałam gdzieś w sobie, że to, nie, że to jest niewłaściwe, zrezygnowała. Dzisiaj jest żoną muzułmanina. Ona nie jest muzułmanką, bo już nawet się tak nie ubiera, ale jest, pytam się, co jej mąż robi. Ona powiedziała, pracuje na budowie i mówi, nieraz się śmieje z niego, bo on z tym dywanikiem chodzi na modły w stronę Mekki. I ona mówi, to nie ta strona. Jeśli już masz ten, to w tą stronę, a nie w tą. I się śmieje troszkę z niego. Ale mówi tak, to jest jej drugi mąż, z pierwszego ma dwójkę dzieci, z pierwszym małżeństwem nie wyszło. Jest kilka lat z tym człowiekiem i mówi, że jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. I ona jakby nie przyjęła jego religii, ale chcę wam powiedzieć, pomyślałam sobie tak, gdyby wszyscy mieli takie serce dla pacjentów, a przecież ona mnie w ogóle nie znała, to nie była znajoma osoba, jakie ta kobieta ma, to ten świat wyglądałby inaczej. Ciekawe. Następna rzecz to lekarz, który przyjeżdżał do nas. 61. rocznik. Więc nie jest taki stary. I pomyślałem sobie też tak, kiedy patrzyłem, jak on badał, co mówił i tak dalej, pomyślałem, ten człowiek naprawdę pomimo ma serce dla chorego, ma serce dla pacjentów, a jednocześnie jest fachowcem. Trójka dzieci. Mówił tylko o tym, że za mało trochę czasu poświęca dzieciom, bo ma dużo pracy teraz. I to były osoby, które ta pielęgniarka, ona chodziła przy nas tydzień czasu. Potem jeszcze pomogła naszej, mojej teściowej spakować się i też, bo ją, kiedy ją odwozili do szpitala. Bardzo uczynna kobieta, bardzo. Powiem wam szczerze, że byłem zaskoczony jej sercem, troską. Po jakimś czasie zacząłem rozmyślać o tym wszystkim, o tym całym doświadczeniu. I tak wracałem do ostatnich słów, które Bóg do mnie mówił. I podzielę się z wami tutaj czymś. To było w październiku 20 roku. 23 października. Ja zapytałem Pana, Panie, czego ode mnie oczekujesz w tym tak trudnym czasie dla wielu? I natychmiast usłyszałem, jak Pan powiedział, bądź silny i mocny w tym czasie. Używaj swojej władzy i autorytetu. Bardzo mnie to dotknęło i natychmiast zacząłem w taki sposób się modlić i cała taka depresyjna atmosfera odeszła ode mnie. To było bardzo namacalne. Wiecie, kiedy zrobisz coś takiego i myślisz, że to już będzie cały czas tak i się nie modlisz potem dalej, w bardzo subtelny sposób to zaczyna wracać. Bardzo delikatnie, powoli i znowu jesteś jakby pod tą czapą i nawet się nie orientujesz. I Bóg mówił do mnie, jak mam funkcjonować. Ja to zrobiłem od razu. Ale nie trwałem w tym. Ja nie mówię, że to było przyczyną. Może to była jakaś też furtka dla wroga, bez wątpienia jakaś była. Pod potem niecały miesiąc później, 3 listopada 2020 roku, też na porannej modlitwie Pan mi powiedział tak: nie bój się tego, co nadchodzi. I nic więcej. Ja sobie pomyślałem tak. Ciekawe słowo, to jest jakieś ostrzeżenie od Pana. Nie bój się tego, co nadchodzi. I powiem wam szczerze, do dzisiaj nie bardzo wiem, czego to dotyczyło. Czy to dotyczyło mojej sytuacji? Nie sądzę. Myślę, że to bardziej dotyczy tego, co się dzieje na ziemi. Myślę, że to bardziej o to chodzi, żeby się tego nie bać. Wiecie, lęk sprawia, że nawet odporność organizmu człowieka słabnie. I to powiedział nam ten lekarz, który przyjeżdżał do mnie. On powiedział, nie neguje wirusów. W końcu jest fachowcem. Ale powiedział tak, bardzo on zauważył to, że wielu ludzi karmi się tym, co z zewnątrz przychodzi. I ten lęk i to zamieszanie sprawiają, że ich odporność bardzo słabnie. To, czego się bałem, to mnie nawiedziło. To są słowa z Biblii, prawda? A więc lęk to są otwarte drzwi dla wroga. I chcę zakończyć takim słowem, które... Mam jeszcze 8,5 minuty, więc wierzę, że dam radę. Też dzieliłem się tym, ale gdzieś wierzę, że mam to gdzieś przypomnieć, żebyśmy sobie to przypomnieli. To było słowo z 2 lipca 2020 roku. I Pan powiedział do mnie wtedy tak: czasy, które przychodzą, będą coraz trudniejsze. Duch tego, posłuchajcie uważnie to, duch tego świata będzie usiłował mieć coraz większy wpływ na życie mojego ludu. Będzie wywoływał presję, aby mój lud usiłował przypodobać się mu i znaleźć w nim swoje bezpieczeństwo i akceptację. Kiedy patrzę na to dzisiaj, widzę po prostu naocznie, jak to działa. To zawsze prowadzi do życia według ducha tego świata, a nie życia w moim królestwie, którym się podzieliłem z wami. Mam o tym uczyć i ostrzegać. Więc niniejszym to czynię. Potem Pan powiedział tak: pamiętaj, to pokora i uniżenie otwierają moje uszy do słuchania, a moje serce do dawania. Pokora i uniżenie. To zdanie mnie bardzo dotknęło. I zacząłem długo rozważać to. Wiecie, potrzebujemy zrozumieć, że w Nowym Przymierzu jest wszystko z łaski. Amen? Nikt się nie może na to zapracować. Ale łaska jest tylko dla pokornych, dla uniżonych. Potem mówił tak: nie bójcie się czasu, w którym będę korygował wasze życie. Nie bójcie się czasu, w którym będę korygował wasze życie. Dzieliłem się z wami kiedyś, już myślę, że nie raz tutaj. Ja potrzebowałem sporo lat, żeby pozwolić się wychować. Żeby poddać się pod wychowanie Ojca Niebieskiego. Wiecie, dlaczego potrzebowałem wielu lat? Bo byłem bardzo zbuntowany i niezależny przez zranienie i odrzucenie z dzieciństwa. Więc zawsze mi się to kojarzyło z karą. Więc potrzebowałem sporo lat, żeby zrozumieć, że to jest wyraz miłości Boga Ojca dla mnie, że chce mnie wychować. Nie mówię, że pozwoliłem mu w 100%, ale przynajmniej troszkę. Dlatego, że widzę dzisiaj owoc w swoim życiu tego. Nie bójcie się czasu, w którym będę korygował wasze życie. Gdy mi zaufacie i poddacie się mocy mojej łaski, która pragnie was uwolnić z tego wszystkiego, co oddziela was od mojej obecności i miłości, będziecie mi wdzięczni. Łaska to jest niezasłużony dar z nieba. Łaska jest mocą Boga ku przemianie nas. gdy mi zaufacie i poddacie się mocy mojej łaski, która pragnie was uwolnić z tego wszystkiego, co oddziela was od mojej obecności i miłości, będziecie mi wdzięczni. Oddacie mi chwałę. Kocham was pomimo waszych niedoskonałości i pragnę społeczności z wami. Kochani, jeśli chcemy chodzić ze świętym Bogiem, On musi zobaczyć, co w nas jest niewłaściwe, po to, żeby Jego święta obecność w naszym życiu nie doprowadziła do śmierci fizycznej. W pierwszym kościele mamy historię opisaną. Kiedy Boża obecność przyszła, małżeństwo przyszło i okłamało Ducha Świętego. I padli martwi. Czy Bóg tego chciał? Nie. Ale Jego obecność to sprawiła. Kiedy lud przymierza szedł w grzech Izrael i zbliżał się do miejsca świętego, zaczęli umierać. Wiecie dlaczego? Bo sprawa grzechu, jeśli ktoś żyje w świadomym grzechu, świadomie coś robi, zbliża się do świętego Boga, to się zawsze źle kończy. Zauważyłem, że ludzie, którzy nie rozprawią się z pewnymi rzeczami, a szukają Boga, Jego obecności, błogosławieństwa, mogą skończyć w szpitalu psychiatrycznym. To też jest w Biblii. Że taki król zwariował na przykład, prawda? Dostał pomieszanie zmysłów. Na koniec. Pan zwrócił uwagę i się dzielę z wami tutaj tym. Pamiętaj, że łaska jest połączona z wiarą, a wiara jest połączona z łaską. Nie można czerpać z mojej łaski bez wiary, jak i nie można chodzić w wierze bez mojej łaski. Dopisałem sobie tutaj pewne rzeczy. Kochani, w tym czasie postu, myślę, że nie tylko w czasie postu, my wszyscy potrzebujemy więcej łaski z nieba. Amen? Zgadzacie się ze mną? Czy ona nie jest dostępna? Jest, za darmo. Ale jeśli potrzebujesz wiele łaski w swoim życiu, to musisz okazać przed Panem wiele pokory i uniżenia, bo to inaczej nie przyjdzie. Musisz się uniżyć. I powiem wam, lepiej uniżyć się w komorze. Nie ma wstydu i mniej boli. O wiele lepiej. Kiedy Paweł był w niebie, to jest ewidentne, a więc on widział rzeczywistość chwały Boga, Jego świętość i tak dalej, doświadczył tego. Mówił do Kościoła, gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Ja nie mówię, że to doświadczenie było taką korektą. W pewnym sensie tak. Bo ja zauważyłem, że zaniedbałem pewne rzeczy i Bóg mi zwrócił uwagę na pewne rzeczy. Kiedy zaś jesteśmy sądzeni, czyli korygowani przez Pana, znaczy, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A więc im więcej pokory w nas, uniżenia przed Panem, tym więcej będzie Jego łaski dla nas. Amen. Nie mówię to, że wiem już wszystko z tego doświadczenia, bo nie. Ja wierzę, że może za rok, za dwa, za pięć będę wiedział o wiele więcej. Dzielę się z wami na gorąco czymś, ale jeszcze raz jestem bardzo wdzięczny za wasze wsparcie i modlitwy. Mówię, to jest może paradoksalne. Nie macie pojęcia, jak jestem wdzięczny Bogu za to doświadczenie. Wiecie, kiedy człowiek przechodzi przez coś takiego, to coś zostaje wyryte w nim na stałe. Bo to jest coś osobistego, to nie jest coś zasłyszanego, to jest coś osobistego, przez co człowiek osobiście przeszedł. Wiecie, kiedy tutaj mówię o tym, na przykład jeszcze chcę dopowiedzieć, bo wiedziałam, że mam to zrobić. W tym trudnym czasie do córki, córka też rozmawiała z lekarzami. Z wierzącym też, czy nie? Nie, różnie. I niektórzy mówili, w tym stanie tylko szpital. Przychodzili do niej ludzie, osoby z kościoła, proszę, wierzący. Tak, wierzący przychodzili i mówili, że w takim stanie mają słowo od Pana, tylko szpital. I coś wam powiem, gdybym wylądował w szpitalu, nie widzielibyście już mnie. A słowo do niej przyszło, że absolutnie nie szpital, wiecie przez jaką osobę? Nie na nowo narodzoną. Jaka jest z tego lekcja? Nie zawsze słyszymy dobrze Boga. Trzeba naprawdę dużo pokory i uniżenia, żeby wiedzieć naprawdę, że to był Bóg. Bo mnie już zaczęli pakować w domu. Żona już zaczęła, mówi, kosmetyczkę pakować, szlafrok i tak dalej. A potem jedno słowo takiej osoby do córki i Bóg przemówił do niej. Możecie z nią porozmawiać sobie o tym. Absolutnie nie szpital. Więc szpital przyszedł do domu. Ja nie mówię, kochani, nie chciałbym, żebyście przez to mówili, że ja krytykuję szpitale, lekarzy i że oni są wszyscy B. Absolutnie nie. Dla mnie to nie był szpital. Bóg nie chciał, żebym był szpitala. A moja teściowa dzięki szpitalowi przeżyła. 99 lat, obustronne zapalenie płuc rozległe i lekarze powiedzieli, że to jest cud, że ona z tego wyszła. Dzisiaj jest w domu. Przedwojenny materiał. Pewnie tak, rzeczywiście tak. Ona opowiadała to, co przeżyła na Syberii i tak dalej. Opowiadała te rzeczy. Ale wiecie, w takim wieku obustronne, rozlane zapalenie płuc, COVID, to już raczej lekarze powiedzieli. Ja wiem, że to modlitwy sprawiły, że ona dzisiaj jest w domu. Nie chodzi jeszcze. Czy wróci do pełni sił? Nie wiemy. Trzeba koło niej chodzimy, dlatego żony dzisiaj tutaj nie ma. No jest to trudne. W pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, że jest osoba leżąca, no i trzeba koło niej wszystko zrobić. Ale mówię, bądźmy ostrożni z tym. Ja mówię, ja wierzę w dobre chęci ludzi, wierzę, że to było od serca. Ale nie zawsze tak jest. Kiedy wierząca osoba mówi, Pan mi powiedział, że to na pewno, że tylko do szpitala. To nie był Pan. To nie był Pan. To dlatego, kochani, potrzebujemy takiej pokory w sobie. Można powiedzieć tak, mam wrażenie, może lepiej by było. Ale nie mówić, to powiedział Bóg. Do mnie nieraz przychodzili ludzie na posługę i mówi, Pan mi powiedział to i to, a co ty na to, pastorze? I ja mówię, ja z Bogiem nie dyskutuję. Jeśli Bóg ci tak powiedział, to po co przychodzisz do mnie? Okej? Okay? Pomódlmy się. Jest moim pragnieniem, żeby każdy z nas tu jakąś lekcję dla siebie wyciągnął z tego wszystkiego. Ja osobiście, kochani, wierzę, że z każdego doświadczenia można się czegoś nauczyć. Zgadzacie się ze mną? Z każdego. I dobrego, i trudnego. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Twoja miłość się nie zmieniła, Panie. Halleluja. Panie, dziękuję Ci też za to, że zawsze będziesz zabiegał o serce każdej osoby chodzącej po tej ziemi. Nieraz nawet przez trudne sytuacje. I tak jak mówi Twoje słowo, Panie, że te Twoje sądy, Panie, są błogosławieństwem. Błogosławieństwem i często niestety ludzie tego nie widzą. Nieraz nawet wierzący tego nie widzą. Panie, modlę się o to, żeby objawienie, Panie, przychodziło do Kościoła i do ludzkości też, Panie. I dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystko. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, i też mówimy dzisiaj Tobie. Potrzebujemy Twojej łaski na co dzień. Panie, nikt z nas nie zmieni siebie tak naprawdę do końca. Panie, że Ty pragniesz, abyśmy Ci zaufali i poddali się mocy Twojej łaski. Że pragniesz nas uwolnić z tego wszystkiego, co nas oddziela od Twojej obecności i miłości. Panie, daj nam zrozumienie tego do serca i pomóż nam, Panie, tak żyć. Ojcze, o to Cię proszę, za siebie i za wszystkich nas, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję Wam, żeście mnie wysłuchali.